W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska, słonecznie za oknem. Myślę, że dobra pogoda do prac rolnych, no a dla naszej audycji to nie wiem, czy dobrze, bo my dzisiaj o zmianach, które dotyczą rolników. Mam nadzieję, że ci, którzy pracują gdzieś na gospodarstwach rolnych, czyli na polach, na łąkach, jednak Radio Białystok im tam gdzieś towarzyszy w tych maszynach, bo my o ważnych zmianach będziemy rozmawiać, a moimi państwa gośćmi są dziś pan Jacek Jarmołowicz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
I pani Barbara Gruszewska, kierownik Wydziału Świadczeń KRUS-u Białostockiego, również dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, od 15 czerwca, czyli już troszkę obowiązują zmiany od tygodnia, które wprowadziły, jak to było zapowiadane przez ministra Kowalczyka, sprawiedliwość dziejową w ZUS-ie i KRUS-ie. A mianowicie pozwoliły rolnikom pracować dalej bez utraty świadczeń emerytalnych. To kogo dotyczą te zmiany i co to tak naprawdę dla rolników oznacza?
To może ja zacznę. Za oknem słońce, a my przywieźliśmy państwu bardzo
słoneczne wieści.
Bardzo słoneczne, dobre wieści, długo wyczekiwane. Rolnicy się domagali tego typu rozwiązań, które dzisiaj przedstawimy w audycji. Podstawowa, kluczowa zmiana jest taka. Dotychczas rolnik, jeżeli wypełnił wszelkie warunki do tego, żeby przejść na emeryturę, musiał wyzbyć się gospodarstwa rolnego, wydzierżawić, sprzedać, oddać, przepisać i wtedy mógł pobierać świadczenie.
Czyli znaleźć następcę swojego.
Dokładnie. Natomiast kluczowa zmiana ustawy, która weszła 15 czerwca tego roku, daje możliwość dalszego zarobkowania w pełni i pobierania pełnego świadczenia emerytalnego.
Czyli teraz, jeżeli rolnik spełnia wszelkie warunki, a zaraz mam nadzieję, pani Barbara powie, jakie to są warunki, które trzeba spełnić, żeby na emeryturę pójść, nie musi gospodarstwa oddawać. Może na nim dalej prowadzić swoją działalność rolniczą.
Dokładnie tak. No, się umówiliśmy tu z panią kierownik, że ja będę przekazywał te
dobre
wieści,
a pani kierownik
będzie tym złym policjantem, będzie przekazywała te szczegóły drobne i zasady, które trzeba niestety wszystkie wypełnić, żeby to możliwość posiadać.
Ale to jest rzeczywiście bardzo dobra informacja, bo to znalezienie następcy budziło duże trudności, jeśli chodzi o rolników, bo albo dzierżawili te gospodarstwa swoje rolne, ale przynajmniej znajdowanie dzierżawcy i dobrego dzierżawcy też łatwe nie jest, a oddanie gospodarstwa, na którym spędziło się tyle lat pracy, no to już w ogóle boli. No,
wyzbywanie się ziemi przez rolnika, ojcowizny, to już jest samo przez wiadomo,
prawda?
Bolesne. No i to budziło taką niesprawiedliwość społeczną względem ZUS-u, gdzie można dalej brać emeryturę i prowadzić działalność zarobkową jakąkolwiek. Rolnik tego prawa nie miał i po prostu tutaj wchodziły różnego rodzaju możliwości, żeby nie nazwać kombinacje. Dzisiaj nie ma potrzeby, żeby tym głowę zaprzątać. Może prowadzić dalej działalność swoją, może zarabiać, nie musi się wyzbywać tej ziemi. Także wszystko po wielu, wielu latach zostało ułożone tak, jak powinno być od dawna.
I nie ma tutaj żadnej daty, że na przykład do tego 75 roku życia to może to robić, a po 75 to już raczej nie. Do końca możliwości swoich po prostu, tak?
Tak.
No to pani Barbaro, no to co tam trzeba spełnić? Pracować długo, uzyskiwać jakieś...
Znaczy tutaj jakby zamierzeniem ustawodawcy było przywrócenie prawa do tej części uzupełniającej, ponieważ świadczenie składa się, tak jak wiemy, z części składkowej, z części uzupełniającej.
Pewnie niektórzy wiedzą.
Czyli ta składkowa wypracowana przez lata opłacania składek, a uzupełniająca stanowiąca 95% pozostałej tej części. I tutaj ta część była zawieszana w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jeżeli wspomożonych został wyłączony też z ubezpieczenia, tak, tej osoby, która jest uprawniona do emerytury, to budziło takie jakby, no też takie no roszczenia, tak, trochę ze strony emerytów, że te świadczenia były wypłacane też kwartalnie, tak, a nie miesięcznie. Czyli ta ustawa przyniosła nam tutaj jakby prawo do tych świadczeń w pełnej wysokości, czyli przywrócenie prawa do świadczenia w pełnej wysokości, odwieszenie tej części uzupełniającej z urzędu osobom, które na dzień wejścia ustawy, czy na dzień 15 czerwca były wypłacane te emerytury i z urzędu jesteśmy w trakcie jakby realizacji tak wypłacania tych wyrównania tych części uzupełniających tych świadczeń. Jest to około na poziomie placówki terenowej Zambrów, Augustów, łącznie tutaj z oddziałem, jest to około 1000 świadczeniobiorców, czyli tyle osób otrzyma wyrównania do końca czerwca, ponieważ ustawa weszła od 15 czerwca, czyli musieliśmy wyrównać to świadczenie za miesiąc czerwiec, a od miesiąca lipca według nowej stawki, tak, czyli już z odwieszoną częścią uzupełniającą, te świadczenia w określonych terminach płatności zostaną wypłacone w pełnej wysokości.
No to jak... jeszcze zapytam, czy tutaj potrzebny jest jakiś wniosek rolnika, który tę część ma zawieszoną? Czy będziecie to państwo robić z automatu i tutaj
to jest
trzeba...
już zrobione z automatu, ponieważ tak jakby ustawodawca narzuca nam tutaj zrobienie tego z automatu. Decyzji chciałabym powiedzieć, że w sprawie wyrównania tych świadczeń nie będzie, także że pieniążki pójdą, a za tym nie pójdzie dokument papierowy, ponieważ też w ustawie jest napisane, że wyrównanie tej części odbędzie się bez decyzji. Chciałam też tu powiedzieć, bo jak pani zapytała tu o 75-latków, tak, ponieważ dla tych gro osób i też wyrównywaliśmy te dodatki pielęgnacyjne, które były zawieszone również.
Też zawieszone
te,
były.
Które, te dodatki pielęgnacyjne, które były przyznane w związku z osiągnięciem wieku 75 lat, ale te osoby prowadziły działalność rolniczą, one również z odwieszeniem tej części uzupełniającej zostały odwieszone i z wyrównaniem również poszły za miesiąc czerwiec i też będą wypłacane na bieżąco od miesiąca lipca ze świadczeniami w terminach płatności.
To jak się okazuje, pani Barbara ma również dobre informacje, nie jest złym policjantem.
Jak dotychczas, tak, oby tak dalej. Także tylko potwierdzamy, że bez składania wniosku z urzędu w miesiącu czerwcu wszyscy rolnicy, których to obejmuje, dostaną wyrównania emerytury.
Nie trzeba się do
tak
państwa
naprawdę
fatygować.
Tak naprawdę w dniu jutrzejszym powinny być wszelkie przelewy.
A, no to właśnie, świetna informacja.
Tylko tych emerytów, którzy pobierali świadczenia tak na miesiącu czerwcu, ewentualnie tak ci, którzy też no, złożyli wnioski tak w czerwcu, ale decyzja jest wydana po 15 czerwca, czyli już z nowo obowiązującymi przepisami.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach, które wprowadziła ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, dzięki której rolnicy nie muszą przekazywać gospodarstwa rolnego, żeby otrzymać emeryturę rolniczą. I sytuacja, z którą zadzwoniła do nas słuchaczka, oczywiście, że nie dotyczy tylko jej, ale wielu ludzi tutaj w naszym regionie, myślę rolniczym również, do zmian w tej ustawie była taka sytuacja, że aby taką rentę, emeryturę rolniczą otrzymać, trzeba było znaleźć następcę. Następcą nie mógł być każdy, prawda? Czyli na przykład student medycyny, syn, córka, tylko ktoś, kto jednak miał jakieś uprawnienia rolnicze, bądź przekazać ziemię na rzecz Skarbu Państwa i dopiero wtedy ta emerytura była wypłacana. I zdaniem naszej słuchaczki zrodziło to wielu pokrzywdzonych spadkobierców. No tak, no bo w każdym innym przypadku odziedziczyliby te ziemię po rodzicach.
No właśnie dlatego ta ustawa została wprowadzona, żeby tej niesprawiedliwości, jak nasza słuchaczka się wypowiedziała, żeby nie było. Prawo nie działa wstecz, więc decyzja na tą chwilę, jaką słuchaczka, jej rodzina podjęła, była adekwatna. Oni musieli podjąć taką decyzję.
Taki albo, był porządek prawny.
Taki był porządek prawny. Albo pozbyć się gospodarstwa, albo przekazać nas, no pozbyć się, żeby otrzymywać to świadczenie emerytalne i to dokonali, świadczenie było wypłacane. Właśnie ta ustawa ma uregulować to, żeby tej niesprawiedliwości społecznej nie było na przyszłość i od 15 czerwca takich sytuacji już nie będzie.
No to co...
Wszyscy uznali, jakby przyznali rację słuchaczce, że to było złe, niedobre i zostało to w końcu skorygowane.
Niesprawiedliwe również, tak, bo nikt nie każe pozbywać się majątku, żeby otrzymać emeryturę z ZUS-u, a tutaj w jakiś sposób było to... W ten sposób się działo. No dobrze, ale to jeżeli tego warunku już nie mamy, żeby taką emeryturę rolniczą otrzymać, to jakie mamy?
No dalej obowiązuje oczywiście wiek kobieta 60, mężczyzna 65. No i głównym warunkiem jest podleganie 25 lat ubezpieczeniu społecznemu rolników, czyli ten obowiązek musi być spełniony, żeby rozpatrzyć uprawnienia do emerytury.
I tu się nic nie zmienia.
I tu się nic nie zmienia i oczywiście wniosek zainteresowanego. ponieważ z urzędu nie przyznajemy takich świadczeń, czyli sam wnioskodawca w momencie ukończenia wieku 60-65, tak, składa wniosek. My rozpatrujemy takie prawo do świadczenia i w momencie, kiedy widzimy tak, że było podleganie i gospodarstwo nie jest przekazane, prawo do tego świadczenia jest było przyznawane w tej chwili w pełnej wysokości, bez uwzględniania i rozpatrywania i dochodzenia, czy jest właścicielem gospodarstwa, czy nie jest właścicielem gospodarstwa, czy to gospodarstwo jest poniżej, powyżej hektara, tak jak żeśmy do tej pory to robili. Trzeba spełnić podstawowe warunki, czyli mieć ten okres wymagany do przyznania prawa do świadczenia
emerytalnego.
Tak. W związku z nową ustawą szacujemy, że w województwie podlaskim takich osób, które nie składały wniosku o emeryturę, bo nie chciały pozbyć się gospodarstwa, będzie około 2000 ludzi. W całym kraju dotyczy to około 31 tysięcy rolników.
I tutaj jeszcze tylko dopytam, bo w ZUS-ie jest tak, że żeby pobierać emeryturę oraz jeszcze móc pracować, to trzeba przynajmniej przez jeden dzień nie pracować, prawda? Tutaj nie ma takiego warunku. Po prostu na gospodarstwo się ma i nie można go nie mieć przez jeden
dzień. Nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy i nie trzeba zawieszać świadczenia.
A ja powiem jeszcze inaczej. W rolnictwie w miesiącu często nie ma ani jednego dnia, żeby mieć wolne i tej pracy nie wykonywać i za to jakby tym rolnikom jeszcze raz podkreślamy, jaka to jest ważna, ciężka praca, należy się szacunek.
No właśnie tak, jeszcze chciałam tutaj dodać, że w zasadzie my rozpatrujemy, że to przechodzenie na emeryturę pozwala dalej pracować, no to właśnie, żeby przechodzenie na emeryturę pozwalało odpoczywać i brać
pamiętając o tym, że rolnik praktycznie nie ma świąt, nie ma weekendów, nie ma wolnego, pracuje 365 dni w roku, to też porównując systemy ZUS-u i KRUS-u do końca się tak nie da i doceńmy to i uszanujmy, że jednak często jest to cały pełny rok, wszystkie dni i nie jest to 8-godzinny dzień pracy często.
Jakichś plusów bym poszukała.
Plusów?
Tak. Że bycie rolnikiem to jednak to, plus.
To może teraz pani
jest
kierownik plus. Dla odmiany.
Jest plus, no dlatego, że zawsze tutaj nastręczało tak wątpliwości do przekazania, tak jak pani redaktor to mówiła, tak? I ten problem, w jaki sposób przekazać, czy to dzierżawa jest, czy nie, czy tym aktem notarialnym, tak? Także tutaj ta wątpliwość już jakby no, spłynęła, tak? Z emerytów.
Nie musimy tego badać.
Musimy tego badać i emeryt też z czystym sercem przychodzi, składa wniosek, tak? I też nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi tutaj o prowadzenie tego gospodarstwa i jeszcze przy okazji też pociąga to za sobą również, tak, przekazanie gospodarstwa, uregulowanie spraw oczywiście z agencją restrukturyzacji i dopłatami, tak, bo tutaj to też za sobą pociąga jakieś tam...
No tak, pieniądze.
Pieniądze za i lejce, czyli dalsze postępowanie w związku z tym przekazaniem.
Ja bym szukał plusów w tą stronę, że rolnik pracuje dużo, ciężko, na okrągło, więc nie można tak pracować, nie lubiąc tego, co się robi, nie kochając, nie robić tego z pasji, więc po prostu będzie mógł i brać świadczenie i dalej realizować swoje pasje życiowe.
Aha, no
na
czyli,
swojej ojcowiznie,
czyli,
więc...
Czyli w myśl zasady, jak się lubi swoją pracę, to znaczy, że nie przepracowało się ani
dokładnie.
Dnia. Rolnicy nie pracują, tylko realizują swoje pasje i te pasje mogą dalej realizować, będąc na emeryturze, ale z rentą to już tak dobrze nie jest.
Tak nie jest.
To jak nie jest dobrze, to pani kierownik.
Znaczy też jest lepiej, ponieważ też ustawodawca przewidział zmiany co do zawieszenia tej części uzupełniającej świadczenia przy rencie rolniczej, ponieważ prowadził takie zmiany co do zawieszalności, że do tej pory, tak, czyli do 15 czerwca, albo trzeba byłoby się wyzbyć gospodarstwa, tak, czyli na stałe, czyli tutaj akt notarialny, lub przekazać tą umową dzierżawy, ale nie na okres krótszy niż 10-letni. W tej chwili tutaj ustawodawca dopuszcza jakby umowy krótsze na czas orzeczonej niezdolności. Czyli jeżeli świadczeniobiorca otrzymał rentę na okres 1 roku, 2 lat, 3 lat, czyli ta
dzierżawa.
Umowa dzierżawy powinna się zawierać na okres tej niezdolności. Czyli takie też terminowe umowy dzierżawy mogą być sporządzane, żeby otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.
Ale tutaj ten warunek oddania, przekazania gospodarstwa bądź wydzierżawienia pozostaje, żeby takie świadczenie otrzymać.
Tak, niestety przy rencie rolniczej nie wypłacamy z urzędu, tak, i nie odwieszamy części uzupełniającej. To jest tutaj obwarowane, tylko jest ten upust taki, że nie musi być tutaj dzierżawa na 10-letnia, tylko na okres niezdolności orzeczonej przez lekarzy.
Ja bym powiązał to jeszcze tak, że chodzi o to, żeby też ta ziemia dobro cały czas produkowała. I w związku z tym, jeżeli nie może z tytułu niezdolności do wykonywania pracy rolnik, bo jest na rencie, to żeby ktoś inny przejął te obowiązki i żeby te płody rolne jednak były.
No tak, teraz przy tej sytuacji, która jest na Ukrainie i tego, że te właśnie tam produkcja żywności będzie mocno ograniczona, to ten każdy kawałek ziemi naszej powinien rodzić. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o emeryturach rolniczych i o tych zmianach, które od 15 czerwca weszły w życie, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne rolników. A moimi gośćmi, przypomnę, jest pan Jacek Jarmołowicz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku i pani Barbara Gruszewska, kierownik Wydziału Świadczeń, pan dyrektor mówi dobre rzeczy, pani kierownik jak na razie też dobre rzeczy same, więc jeszcze złych nie było. Pytania naszych słuchaczy zadaję. Pierwsze pytanie. Pan jest już na emeryturze, przekazał w dzierżawę gospodarstwo rolne, a teraz chciałby, no właśnie, albo z tej dzierżawy zrezygnować, to znaczy wypowiedzieć ją pewnie, lub też kupić ziemię i dalej być rolnikiem, bo widać, to jego pasja życiowa. I czy może? I czy będzie otrzymywał dalej te emerytury?
Trzeba rozpatrywać jakby tutaj też stronę współmałżonka. Jeżeli współmałżonek jest uprawniony również do świadczenia, jest to również emerytura podkreślam, tak? Czyli i jedno i drugie z osób, tak? Pobiera świadczenie w symbolu GE, czyli emerytura, to nabycie gospodarstwa uważam, to nie będzie miało wpływu, tak, ani rozwiązanie tej umowy na wysokość świadczenia. Tutaj roszczy takie wątpliwości.
Renta,
kiedy jedno ze współmałżonków pobiera rentę rolniczą i ta dzierżawa ma wpływ również na wysokość tego świadczenia, czyli tego drugiego współmałżonka. Żeby nie było tak, że emerytura daje prawo, tak, osiągania dochodów i prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale trzeba patrzeć na tą drugą stronę również, tak? Bo jeżeli ta druga osoba, tak, być może, tak, podlega, czy ma podlegać ubezpieczeniu, no to tutaj jak najbardziej, tak? Ale żeby nie zaszkodzić też tej drugiej połówce, tak, przy nabyciu gospodarstwa. Czyli to też rozważyć.
Sprawdzić, co tam jest urządzone.
Moja propozycja jest też taka, jak państwo słuchacze nasi będą mieli jakiekolwiek problemy, pytania, to jest oddział regionalny w Białymstoku, we wszystkich miastach powiatowych mamy placówki terenowe, mamy przygotowane merytoryczne kadry, odpowiemy z chęcią.
To już właśnie słyszymy, że świetnie.
Na każde, dokładnie tak, na każde pytania odpowiemy i tak szczerze powiedziawszy, to każdy przypadek jest nieco inny, każdy ma swoją historię, swój PESEL i za tym idące zaszłości, więc tu precyzyjnie odpowiemy już rozpatrując każdy przypadek indywidualnie.
I na pewno widząc dokumenty, bo to zawsze trochę inaczej wygląda na dokumentach niż na tym, co mamy w głowie i o czym opowiadamy. No niemniej jednak zasada jest taka, że tutaj nie ma potrzeby.
Nie ma potrzeby, nie ma problemu. Od 15, tak, kto będzie pobierał emeryturę i może dalej pracować i realizować, jak mówimy, swoje pasje.
Ci nasi słuchacze, którzy zadają nam pytania, są tak z takimi młodymi głosami, że aż się nie chce wierzyć, że oni emerytury rolnicze już mają. Niemniej jednak kolejne pytanie naszego słuchacza dotyczyło dopłat ewentualnych. Czy jeżeli będzie dalej prowadził gospodarstwo, to co z dopłatami?
Najprostsza odpowiedź jest taka, jeżeli dalej prowadzi gospodarstwo, to jest pełnoprawnym rolnikiem, może korzystać ze wszystkich dóbr i możliwości, jakie są.
Bardzo dobra informacja. To teraz o waloryzacji.
O to, co pani pytała, tak? Tak? O tych niezadowoleniach, tak? O niezadowoleniach, jeżeli chodzi o waloryzację,
tak,
świadczeń.
Tak, miało być 70, wyszło 41.
No niestety, tak? No, nasza waloryzacja polega na przemnożeniu tej emerytury, tak, jako wskaźnik, ale emerytury podstawowej. Dlatego tutaj jakby nasi emeryci, renciści przeliczają te 7% od tej emerytury, którą otrzymywali, a tak no niestety nie jest i dlatego tutaj są te roszczenia, tak, że te podwyżki, tak, nie są w granicach 70 zł. No niestety, tak.
Wyrównania nie będzie.
Wyrównania nie będzie, chyba że się kiedyś zmienią zapisy, jeżeli chodzi o waloryzację świadczeń naszych tutaj emerytalno-rentowych, no to wtedy te zasady, jeżeli się zmienią, to zmieni się również.
To wtedy pana dyrektora zaprosimy.
Waloryzowanie świadczeń.
Ja mogę na dzisiaj obiecać 14. emeryturę.
O, to bardzo dobra obietnica. Jeszcze zmiana, jeśli chodzi o dzierżawy, o której bardzo chciała pani powiedzieć, a ja bardzo proszę, żeby pani powiedziała.
Ustawodawca też tutaj jakby nam pozwolił, tak, wydzierżawienie gospodarstwa rolnego. Zawsze są wątpliwości, były pytania, tak, czy możemy dziecku, czy możemy wnukowi, tak, czy możemy zięciowi. W tej chwili te dzierżawy mogą być również sporządzane z tymi osobami. Czyli no, wykluczamy tutaj tak współmałżonka oczywiście, tak, ale te grono, które było zawsze wątpliwe, także możemy tu dzierżawę zrobić z tymi osobami pod warunkiem, że te osoby nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.
Znowu jakiś warunek.
No niestety.
Warunków mamy tutaj więcej.
Kobiety stawiają warunki.
Kobiety stawiają warunki, a my bezwarunkowo mówimy, że ta ustawa miała jeszcze więcej zmian, wprowadziła w przepisach. Takie, które jeszcze może nawet nie weszły w życie, ale o nich to troszkę później powiemy. Rozszerzyła katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. To znaczy kto? No rozumiem, rolnik, domownik, wszyscy, którzy w gospodarstwie rolnym pracują.
Ale tutaj też jakby z artykułu 5c ustawy tej zmieniającej, rolnik i domownik, którzy tak mogą podlegać ubezpieczeniu w pewnym zakresie z mocy ustawy, został objęty też, są objęte też osoby te z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego i stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych. Pobieranie stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych też tak skierowane przez Urząd Powiatowy, Urząd Pracy, pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, odbywania zastępczej służby wojskowej. I to polega na tym, że te osoby z tego katalogu wymienionego w artykule 5c, tak, ustawy zmieniającej, w tej chwili podlegają w ZUS-ie, tak, i były wykluczone z ubezpieczenia z rolniczego.
Teraz nie będą wykluczone.
A teraz jakby mogą podlegać i tu chyba, że złoży oświadczenie, że nie chce podlegać tutaj naszemu ubezpieczeniu.
A, tylko
czyli
rolniczemu.
Musi złożyć oświadczenie, że nie chce podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu.
W audycji masz prawo, rozmawiamy o zmianach w ubezpieczeniach społecznych rolników. Zmiany wszystkie państwo przyjmują dobrze, uważają państwo, że to bardzo dobrze, że tak się właśnie dzieje, że nie trzeba szukać następcy bądź dzierżawcy, bo to łatwe nie jest, że można pracować na ziemi, a jak się kocha, to się pracuje, jak się z w ruchu, to się żyje, chociaż rzeczywiście praca łatwa nie jest. Ale tych zmian, o których chcielibyśmy powiedzieć, jest jeszcze kilka. Powiedzmy może o tych z tytułu niezdolności do pracy, że tutaj delikatna zmiana o 25 latach.
To ustawodawca również tutaj zrobił takie jakby udogodnienie też osobom, które się ubiegają o prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Taka osoba, która się ubiegała o to świadczenie, musiała spełnić pewne warunki, czyli musiała podlegać 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu, ale ta przerwa też nie mogła być odnośnie podlegania dłuższa niż 18 miesięcy. I często takie osoby, które pobierały na przykład świadczenia, potem znowu wracały do ubezpieczenia, nie spełniały tego warunku 18 miesięcy. W tej chwili jest zmiana, ponieważ ustawodawca dołożył nam tutaj jeszcze jeden podpunkt, który daje taką jakby furtkę, tak? Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę rolniczą nie spełnia tych warunków wcześniejszych, czyli 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu i ta przerwa 18 miesięcy, a ma okres 25 lat podlegania całościowo, łącznie z okresami innego ubezpieczenia, czyli łącznie z pracą w gospodarce uspołecznionej, czyli z ZUS-em, 25-letni okres. I nieważne, kiedy ta niezdolność powstała, czyli niezdolność niekoniecznie musi powstać w okresie podlegania ubezpieczeniu, czyli tutaj nie jest to też warunek. Oby lekarz orzekł tą całkowitą niezdolność, spełnia warunki do renty rolniczej. Czyli tutaj też jest takie dodatkowe udogodnienie, ponieważ takie osoby się też zdarzają.
W tym zaliczamy okresy pracy za granicą. Tak?
Tak. Okresy pracy za granicą zaliczamy, ale przejdziemy teraz płynnie do kolejnej zmiany i kolejnego tematu. Też dzięki temu, że słuchacz nam zadzwonił, to uświadomił nas, że rzeczywiście rolnicy ciężko pracują, a potem już muszą się w wieku emerytalnym rehabilitować. No i gdzie mają się rehabilitować? Mamy coś dla nich?
Dokładnie. Mamy na terenie Polski sześć centrów rehabilitacji. Zapraszamy serdecznie rolników, żeby w jeszcze większym stopniu korzystali. Są i w górach, i na Mazurach, i nad morzem. powiem szczerze, że rolnicy no, są przywiązani do ziemi i często ciężko im tak zorganizować pracę, żeby mogli wyjechać, ale moje pytanie, czy jednak nie warto, no, nikt nie kieruje do takiego, na taką rehabilitację tylko i wyłącznie dla odpoczynku, ale dla zregenerowania sił i zdrowia, podreperowania. I tu jakby bardzo się polecamy, mamy fachowych fachowców, którzy pomogą w tym powrocie do zdrowia. I no, ten rolnik trochę bagatelizuje, jeszcze da radę, nie korzysta
no,
z tego.
Jak nasz słuchacz,
tak,
prawda?
Jak nasz słuchacz, a później
ruchu,
już nie
to...
da rady i nie wie, co ma robić. To nie jest ten czas. Lepiej zapobiegać, niż później leczyć. I bardzo polecamy, żeby jeszcze bardziej korzystać z tych możliwości. Ustawa dopuszcza, ta nowa ustawa dopuszcza taką możliwość też emerytom, rolnikom. Dotychczas mogła część jakby korzystać, nie mogli emeryci korzystać z tych centrów rehabilitacyjnych. Teraz umożliwiamy, żeby na takie 21-dniowe turnusy, żeby też skorzystali emeryci. To będzie możliwe, jak dobrze pamiętam, od stycznia 2023 roku. Ale już dzisiaj warto...
Można się zapisać?
Tak, już w plany sobie to ująć i jednak o to zdrowie dbać.
To tutaj co? Wystarczy jakiś wniosek oraz pewnie jakieś skierowanie od lekarza,
dokładnie,
który
skierowanie,
pokaże
tak,
gdzie.
Przy skierowaniu, jeżeli są takie powody, to sugerujemy i polecamy naszym rolnikom.
Od 1 stycznia.
Tak, wiemy, od przyszłego stycznia. Natomiast ja jeszcze zapytam o takie centra rehabilitacyjne, bo wiem, że miało powstać w Supraślu. Wie pan coś na ten temat, panie dyrektorze? Nie jeszcze.
To jest temat na odrębną audycję, że tak powiem.
Na razie do Supraśla nie wysyłamy naszych rolników.
Nie wysyłamy i raczej nie wyślemy.
I oj, to nie zabrzmiało dobrze. To chyba pani kierownik powinna była to przekazać. To może, żeby zabrzmiało optymistycznie. To
jeżeli optymistycznie,
tak.
To jeszcze bym dodał jedną zmianę. Turnusy rehabilitacyjne, regeneracyjne tak zwane, aha, dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Czyli dla osób, które się na co dzień w gospodarstwie rolnym opiekują osobami niepełnosprawnymi, żeby podreperowały swoje zdrowie, to mają prawo w takich centrach rehabilitacyjnych do 7-dniowych turnusów. To też będzie możliwe od stycznia 2023. To ta ustawa właśnie dopuszcza. Także kolejne rozwiązanie osobom, które się zajmują naszymi niepełnosprawnymi.
Czyli zmian bardzo dużo. Ja już nie zdążę zapytać o zbieg świadczeń, czyli i ZUS, i KRUS, i trochę z ZUS-u, trochę z KRUS-u.
To jest też jakby na odrębną edycję, bo wszyscy chcieliby płacić składki takie, jak można płacić w KRUS-ie, a dostawać emeryturę taką, jak się pobiera w ZUS-ie. Troszkę to się rozjeżdża, to jest niespójne, tak się nie da.
To... W zasadzie to wszyscy chcieliby płacić tak, składki takie jak w KRUS-ie, nawet ci, którzy pracują i
no ale pytanie, czy
wybrać.
Chcieliby też dostawać taką samą emeryturę jak z KRUS-u i odwrotnie. Czy chcieliby rolnicy płacić taką składkę jak w ZUS-ie i taką dostawać emeryturę?
Ja myślę, że rzeczywiście to są takie jakieś filozoficzne pytania, na które odpowiedzi...
A jeszcze inaczej, to jaką składkę by dzisiaj rolnik miał płacić? Czy dziś już dostawać emeryturę taką jak w ZUS-ie, czy już dziś płacić składkę taką jak w ZUS-ie? Czy odwrotnie?
Ja chyba zadam pytanie takie kończące, a jakich zmian jeszcze rolnicy mogą się spodziewać? Czy jeszcze coś jest do naprawienia w tych tutaj ubezpieczeniach społecznych rolników? Czy już tak wszystko naprawiliśmy,
czy generalnie,
że będziemy się cieszyć?
Regularnie prowadzimy dialog z rolnikami i wiemy, co jest potrzebne i reagujemy na te zmiany i potrzeby, o ile są możliwe. Jak widać, no, potrzeby były, żeby to usprawnić, tą społeczność, przywrócić to, żeby było uczciwe społecznie, no to trwało jakiś czas i to nie jest to wszystko, że tak czym chata bogata, no na wszystko są potrzebne środki i w miarę możliwości po prostu regularnie staramy się system poprawiać. 3 lata temu wprowadziliśmy świadczenie uzupełniające niezdolności do samodzielnej egzystencji. W całym województwie 17,5 tysiąca ludzi miesięcznie z tego korzysta. Super. To jest o 500 zł podwyższone świadczenie. Mhm. Więc naprawdę robimy dużo, chcemy jeszcze więcej. siadajmy, rozmawiajmy.
Siadajmy, rozmawiajmy. Siła w rozmowie i siła w dialogu. I myślę, że państwo już wiedzą, co mają robić. W zasadzie nic nie mają robić, tylko
czekać.
Złożyć wniosek.
W zasadzie czekać. Z urzędu dostaną wszystkie wyrównania do emerytury, reszta rzeczy na wniosek, a my jakby też zapraszamy do oddziału i do placówek w terenie. Tam każdego indywidualnie rozpatrzymy sytuację i doradzimy, co powinien zrobić.
Nie.
Jesteśmy od 7.30 do 15.30 codziennie otwarci w tygodniu. No i cóż, teraz jakby też chciałbym jeszcze słowo podsumowania. Zbliżają się wzmożone prace na polu, tak? Zaraz okres żniw, okres wakacji, więcej dzieci będzie się poruszało w gospodarstwie rolnym i bawiło i pomagało w pracach. Chcielibyśmy jako dyrekcja, pracownicy KRUS-u życzyć wszystkim rolnikom owocnych zbiorów, ale prośba, żeby było to w sposób bezpieczny, żeby wszyscy i dzieci po wakacjach mogły zdrowo wrócić do szkół i żeby rolnicy zadowoleni byli z plonów, ale żeby swoją pracę wykonywali bezpiecznie, o co apeluję, proszę i życzę wszystkiego dobrego.
I my się do tego apelu również dołączamy. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi byli dziś pan Jacek Jarmołowicz, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku i pani Barbara Gruszewska, kierownik Wydziału Świadczeń również białostockiego KRUS-u. Do usłyszenia mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Udanych wakacji życzę, bezpiecznych, spokojnych i pełnych odpoczynku i dobrych wrażeń.